Jako podstawem, weźmiemy słowa psalmisty Dawida. Sam jest to w 12, na wierszu 6. Psalmista Dawid mówi nam wyraźnie o upamiętnieniu sług Bożych. Możemy wręcz nawet od 5. Dobry człowiek litościwym jest. Pożycza, a rzeczy swe miarkuje rozsądkiem. Bo na wieki nie będzie poruszony. W pamięci wiecznej będzie sprawiedliwy. Otóż tutaj psalmista Dawid zwraca uwagę, że ci, którzy zasługują na miano sprawiedliwych, znaczy nie oczywiście usprawiedliwionych, nie w znaczeniu doskonałych. Bo oczywiście Pismo Święte nam wielokrotnie stwierdza i apostoł Paweł to przypomina w liście do Żydów, do Rzymian, przepraszam, w 3 rozdziale, że Pismo Święte mówi, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Ale ci, którzy zostali usprawiedliwieni łaską zbawienną okazaną w Jezusie Chrystusie, są uznawani za sprawiedliwych. I dlatego psalmista Dawid w 92 psalmie 15 wersecie mówi: sprawiedliwy jako palma zakwitnie i jako cedra na Libanie. Ale niewątpliwie ci dwaj słudzy okresu laodycyjskiego, okresu paruzji i epifanii, byli w tym znaczeniu sprawiedliwe, sprawiedliwe i niewątpliwie zasługują, ażeby przypomnieć o ich działalności. I tu może na wstępie kilka słów, co do wyjaśnienia wątpliwości. Czy należy takie wspomnienie się? Czy jest właściwe? Czy to nie jest bogochwalstwem? Czy to nie jest czczeniem człowieka? Otóż zwróćmy uwagę, co w tej sprawie mówi Święty Szat. Powiem, możemy mieć różne pojęcia, różne myśli. Jedni powiedzą, nie należy o tym wspomnieć. Inni powiedzą, a należy to przypomnieć. I teraz, gdzie jest racja? Kto ma rację i co należy, a czego nie należy? To zwrócił uwagę, co mówi Święty Paweł w liście do Żydów w rozdziale 13, a wierszu 7 i 17. Ja tu postaram się być bardzo zwięzły i treściwy, na ile to moje zdolności pozwolą, ale niemniej jednak te słowa chcę przypomnieć. Pamiętajcie na bożów waszych, którzy wam mówili słowo Boże, których obcowania koniec upatrując, naśladujcie wiary ich. Otóż, drodzy braterstwo, nie ulega żadnej wątpliwości, że tak sługa posłannik paruzji, jak i posłannik Epifanii, Johnson, byli wodzami, i to właściwymi wodzami ludu. I należy taką wzmiankę uczynić i przypomnieć. A to nie, wiersz 17. Bądźcie posłuszni wodzom waszym i bądźcie im oddani, albowiem oni czują nad duszami waszymi, jako ci, którzy liczbę oddać mają, aby to, co z radością czynili, aby to z radością czynili, a nie ze wzdychaniem. Bo tam to nie jest pożyteczne. Jeżeli oczywiście to czynią ze wzdychaniem. Otóż niewątpliwie wiele było doświadczeń, wiele było opozycji podczas życia tych słów, wiele przeciwności i na pewno wiele było powodów, aby tą służbę mogli nawet odprawować ze wzdychaniem. Jednak tego, co wiemy z życia rozsłu pierwszego, rozsłu drugiego, żaden z nich nie wzdycha. Żaden z nich nie narzeka. I szczególnie tutaj jest chcę podkreślić tę myśl, że nawet w ostatnich chwilach pełne Słowa Pańskie konsul posłanie na ludzi powiedział, ja poświęciłem się Panu i Jemu chcę być wierny. Dlatego też te wszystkie doświadczenia, jakie przechodził, te opozycje, te trudności, znosił jako poświęcenie się jednemu Panu. Jeszcze chciałem inne świadectwa apostoła przeczytać, bez szerszego komentarza, bo czas na to nie pozwala, ale w liście do Rzymian, w 13 rozdziale i 7 wersecie mówi święty Paweł tak. Oddawajcie wtedy każdemu, co byście powinni. Komu podatek, temu podatek. Komu cło, temu cło. Komu bojaźń, temu bojaźń. Komu cześć, temu cześć. Otóż chcę zwrócić uwagę, że tutaj ta cześć nie jest w znaczeniu czci dla Boga, ale w znaczeniu szacunku. Człowiek niedoskonały zawsze się miota pomiędzy dwoma skrajnościami. Albo jest skłonny w jedną stronę, albo w drugą stronę udać się w skrajność, zamiast wybrać ten złoty środek. Myślę, że to jest również przyczyną wielu nieporozumień w rodzinach, w małżeństwach, w różnych społecznościach, dlatego, że trudno jest człowiekowi wybrać tego złotego środka, nie udać się do skrajności. Brak jest w naszym w ogóle jestestwie, w naszej naturze właściwej tolerancji i zrozumienia dla drugiego człowieka. I takiej po prostu prostej konstatacji stwierdzenia. Ja nie jestem doskonały. Natomiast nie oczekuję ani nie żądam, żeby mój partner czy ten, z kim mam do czynienia, załatwienia pewnych spraw, żeby był również doskonały. A bardzo często właśnie tak podchodzimy do sprawy. Choć ja nie jestem doskonały, ale on musi być doskonały, bo on taki, a taki, albo takie inne stanowisko jest. Otóż, drodzy braterstwo, cześć dla sług nie należy się dlatego, że oni są świętymi. Świętym w tym najwyższym tego słowa znaczeniu nikt z nas nie jest. Wszyscy jesteśmy niedoskonali. Wszyscy posiadamy wady. Chociaż w tym celu właśnie poświęciliśmy się, aby być świętymi, a żeby tą świętość sobie rozwijać. Ale powiedzmy sobie szczerze, że wszystkim nam dużo jeszcze do tego brakuje. Dlatego tutaj cześć należy się dlatego, że zajmują taką czy inną pozycję, takie czy inne stanowisko. I tutaj, w odniesieniu do tych dwóch słów, to nie kto inny, jak tylko tak. Jehowa Bóg i nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus ich postawił na takim stanowisku służby dla ludu Bożego. I z tego powodu im się należy odpowiedni szacunek. Nie cześć, ubóstwienie w znaczeniu po prostu oddania boskiej czci. Bo to by było oczywiście klasem. I tutaj, jeżeli spojrzymy na historię w ogóle Kościoła przez cały wiek Ewangelii, to zauważamy dwie przeciwstawne tendencje. Jedna odnośnie niektórych stanowisk i na przykład odnośnie w odniesieniu do obrazów. Jedna skłonność to była tak zwana ikonoklastia, czyli czczenie obrazów, uważanie obrazów za święte, a zatem klękanie przed nimi, oddawanie im boskiej czci zamiast tym osobom, które one stawiamy. Drugi przeciwstawny znowu kierunek, jakby można powiedzieć, druga skrajność, była to jedna skrajność, a druga skrajność to był tak zwany ikonoklazm, czyli ikonoklasta, których nazywano popularnie obrazoburcami, którzy tylko uważali, że wszelkie obrazy, wszelkie figury, wszelkie jakiekolwiek symbole spalić, zniszczyć. Zniszczono w ten sposób wiele wspaniałych dzieł, wiele obrazów, wiele rzeczy. Która z tych pozycji jest właściwa? Żadna. Ani jedna, ani druga. Jedna jest skrajnością w jedną stronę, a druga jest skrajnością w drugą stronę. Dlatego też oddawanie komukolwiek ze sług Bożych, czci boskiej, jest korpuchwalstwem. Jest grzechem. Jest niemożliwe. Ale znowu przejściem w milczenie, przejściem milczeniem, niewspominaniem o pracy, o działalności, o tym, co Bóg nas zaopatrzył przez takich sług, jest znowu drugą skrajnością. Jest znowu drugim złem. Otóż zwróćmy uwagę, co dalej mówi święty Paweł w tej sprawie. Kiedy znajdował się w więzieniu, miał jednego z pomocników, o którym wspomina w liście do Filipian, w rozdziale drugim i od 25 wersetu, ale ja tylko przeczytam 29. Chodzi tu o Epafrodyta i pisze tak. Przyjmijcież go tedy w Panu ze wszelakim weselem, a takich w poczciwości miejcie. Drodzy braterzy, chyba rozumiemy, co to znaczy. A żeby takich słów w poczciwości mieć. A ten Epafrodyt wiele usługi dał apostołowi Pawłowi. Wiele pomocy. Przyniósł to, gdy przeczytamy ten rozdział, to zauważymy, jaką on przyniósł pomoc apostołowi, o której nawet zbor w Filipii, który był najbliższy sercu apostoła, zapomniał. I to właśnie tą lukę wypełnił Epafrodyt. I w tej sprawie mówi również apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, 12 i 13 wersecie. Poprosimy was, bracia, abyście poznali tych, którzy pracują między wami i którzy są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was, abyście ich jak najbardziej miłowali dla ich pracy. Tu jest powód. Dlaczego mamy miłować sług? Nie dlatego, że są doskonałymi. Nie dlatego, że są takimi zdolnymi, ale dla ich pracy, dla ich wysiłku. Pokój zachowajcie między sobą. I w pierwszym liście do Tymoteusza jeszcze w 5 rozdziale i 17 wersecie święty Paweł mówi tak. Starsi, którzy są w przełożeństwie, dobrze sprawują. Którzy się w przełożeństwie dobrze sprawują, niech będą mieli zagodnych wojakiej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce. Tutaj niewątpliwie święty Paweł mówi o starszych zborowych, ale ja to chcę odnieść do tych starszych, którzy byli sługami w okresie paruzji i epifanii. Oni byli, można powiedzieć, jeszcze starszymi od starszych, to znaczy bardziej uprzywilejowanymi, bo to właśnie Pan ich postanowił na takim, a nie innym stanowisku. W wielu naszych wspomnieniach, wykładach mieliśmy przypomniany całkowity życiorys jednego i drugiego ze sług. Ja myślę, że nie to jest najważniejszym punktem. To tylko możemy wspomnieć, że w pierwszy sługa wiernej, roztropny, posłali Paruzji, urodził się 16 lutego 1852 roku i zmarł 31 października 1916 roku. A więc przekroczył 64 lata, niepełne 65 lat przez kilku miesięcy. Natomiast drugi urodził się właśnie 4 października 1873 roku. Ten tekst dzisiejszy zaznam to właśnie tekst urodzinowy brata Johnsona jako jednego z wielkich rywaków niewątpliwie. I zmarł 22 października 1950 roku. A więc dokładnie kilkoma dniami jeszcze ponad 77 lat przeżył. Ale chcę zwrócić uwagę nie na ich życie, bo życie jak każdego człowieka zawiera różne epizody i ciekawe, i mniej ciekawe, i bardziej burzliwe, i bardziej spokojne, ale na to, co przez ich usługę zostało nam przybliżone, zaoferowane. I zwróćmy uwagę na w ogóle sług, których Bóg używa jako takich w podaniu prawdy. A wiemy, że Bóg używał wielu różnych sług. Jeżeli weźmiemy pod uwagę erę Starego Testamentu, ojców Starego Testamentu, jak wielu znamiennych osobistości mamy podanych w Starym Testamencie. Począwszy od Abla, a skończywszy na Janie Chrzcicie. A o Abrahamie jak często mamy wspomniane i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie. Apostoł Jakub nazywa Abrahama przyjacielem Bożym, bo nie był czas, aby ci, chociaż byli bardzo wierni Bogu, stali się synami Bożymi. Bo taka łaska stania się dziećmi Bożymi, synami Bożymi, została ponownie zaoferowana dopiero przez Jezusa Chrystusa. Pierwszą taką sposobność otrzymał pierwszy człowiek, Adam, który był nazwany Synem Bożym. I od jego upadku nikt nie był nazwany Synem Bożym. A dopiero od śmierci i zmartwychwstania naszego drugiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To apostoł Jan w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale 10 do 12 wierszu, szczególnie 12 werset mówi: przyszedł do swoich, do swej własności, ale go właśnie nie przyjęli. Lecz którzykolwiek go przyjęli, dał im tę moc. Dał im tę moc. To znaczy wcześniej ta moc nie była dana, aby się stali dziećmi Bożymi. To niewątpliwie największym ze sług i najbardziej godnym i wspomnienia, i czci jest nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus. To jest ust naszego zbawienia. To jest rękojmia naszego zbawienia i o nim niewątpliwie i Stary, i Nowy Testament wspomina, że cześć i uwielbienie Jego będzie trwało na wieki. Ale to nie oznacza, że inni mniejsi słudzy nie zasługują na wspomnienie, na ocenę, na szacunek, a takimi następnymi sługami w kolejności są 12 apostołów, których Jezus wybrał i z których jeden stał się niegodny tego stanowiska. W jego miejsce został wybrany Saul z Tarsu. I przez jego usługę mamy po prostu największą korzyść, największą pomoc w postaci 14 listów. Jakże wspaniale ta luka została wypełniona przez kogo? Przez Pana. To właśnie Pan Jezus stał na drodze, stanął na drodze Saulowi z Tarsu i powiedział: Saulu, Saulu, czemże mnie prześladujesz? Saul zruszony Mój Panie, ktoś Ty jest, że Cię prześladuje.
A on odpowiada,
ja jest Jezus,
którego Ty prześladujesz.
Na to zwróćmy uwagę, jakim następnie sługą Bożym był apostoł Paweł. On sobie, o samym sobie, w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale mówi, korzystniej by było, łatwiej, lepiej wyjść, chciała iść do na mieszkanie do Pana. Ale dla was jest pożyteczniej, żebym został w ciele. Żebym jeszcze wam wielu dopomógł. Taką była pozycja apostoła.
Podobnie, drodzy braterstwo, przez cały wiek Ewangelii
Bóg posyłał poszczególnych również sług, wybranych sług, o których mówi święty Paweł jako sług Chrystusowych, albo jak Jezus powiedział do Jana na wyspie Patmos w wizji, gdzie mu pokazał i Jan widział 7 świeczników złotych.
Wiemy, że każdy świecznik żydowski świecznik Menora, taki świecznik, jaki był w przybytku, miał 7 ramion, a 7 świeczników i 7 ramionami, a na każdym ramieniu była jedna lampa, to znaczy 7 ram. Inaczej jest to 49 szczególnych ram,
których Pan używał przez cały okres wieku Ewangelii. I począwszy już od pierwszego okresu smyrnańskiego, nie sposób tutaj przypomnieć i wymienić tych nazwisk, aż do ostatniego okresu, okresu laodycyjskiego, tacy słudzy powstawali szczególnymi prawdami.
Drodzy braterstwo, chcę zwrócić uwagę na to,
co Pan za pośrednictwem tych słów
w całym okresie wieku Ewangelii
i tych dwóch sług w okresie laodycyjskim nam udostępnił, nam przybliżył. Gdyby nie ich służba, gdyby nie ich praca, nie ich dzieła literackie, nie ich wykłady, nie ich wyjaśnienia, nie ich odpowiedzi na pytania, czym my byśmy byli? Jakimi bylibyśmy wyznawcami? No prawdopodobnie takimi, jak wszyscy inni w różnych kościołach.
Tylko to są ludzie bogobojni,
wierzący, ale uważający.
Tak ksiądz, to jest przedstawicielem Boga. To jest pełnomocnik pomiędzy Bogiem i człowiekiem. I do niego należy wyznać swoje grzechy, a on ma moc odpuszczenia.
A więc spowiadalibyśmy się, składalibyśmy ofiary na msze, na inne, różne, wymyślone przez ten właśnie system sposoby ściągania pieniędzy z wiernych i wszystko byśmy myśleli, że to czynimy dla Boga. Przez taki sposób służymy Bogu. Tak również i poganie myśleli i myślą, że służą Allahowi, to służą jedynemu, prawdziwemu Bogu. A co święty Paweł mówi o służbie Boga?
Oni diabłom ofiarują, a nie Bogu.
Jeżeli cokolwiek ofiarujemy, chociaż z tą myślą, że to jest ofiarowane Bogu, ale w niewłaściwy sposób, w niewłaściwym duchu, w błędnym zrozumieniu, w błędnym pojęciu, to nie jest przyjęte przez Boga jako ofiara Jemu złożona. I taka ofiara nie kształtuje właściwie charakteru, ani wyrabia właściwych cech.
Dlatego
to, że my poznaliśmy prawdę, że Bóg jest Bogiem miłości, takim, jakim jest przedstawiony w Biblii. No przecież trzeba zwrócić uwagę, że Biblia była odsunięta od ucz wiernych. zamknięta, niedostępna dla ogółu, utrzymana w oryginalnych językach, a więc w martwych językach, w języku hebrajskim i w języku greckim lub aramejskim, niektóre części Nowego Testamentu, którymi to językami już prawie nikt się nie posługuje, za wyjątkiem języka hebrajskiego, który jest obecnie strzeszony i używany oficjalnie, urzędowo i we wszelkich innych kontaktach przez Izrael. Natomiast Grecy, współcześni Grecy, grecki współczesny język, a grecki język klasyczny, to dwa różne języki. Bo ci dwaj Grecy się po prostu nie rozumieją. Otóż, drodzy braterstwo, zauważmy, że dopiero przez działalność takich słów, jakich Bóg używał w czasie wieku Ewangelii, te z Pisma Starego i Nowego Testamentu zostały przetłumaczone na języki współczesne poszczególnych narodów. Kogo to chodzi? Którzy byli sprawiedliwymi, w tym znaczeniu usprawiedliwienia, aczkolwiek nie byli doskonałymi. I kiedy papiestwo spostrzegło się, że duch Biblii i nauka Biblii stoi w jasnej sprzeczności z ich dogmatami, starano się ją usunąć jak najdalej w cień, jak najdalej odsunąć od łóż ludzi, ażeby nie mieli wpływu ani dostępu do Biblii. Ja tu mam taki fragment, ja wiem, że bracia i siostry są z tym zapoznani, ale jaką doradę dawali kardynałowie jednemu z papieży w sprawie Biblii. I między innymi, ze wszystkich rad, jakie możemy udzielić Waszej Świątobliwości, uważaliśmy wreszcie poniższą za najważniejszą. Musimy zwrócić baczną uwagę i z całej siły zapobiec, gdyż rozchodzi się o bardzo ważną rzecz. Czytanie Ewangelii powinno być, na ile to tylko możliwe, jak najmniej dozwolone, szczególnie w nowoczesnych językach i w krajach, które podlegają tej władzy. To trochę, które zwykle jest przy mszy czytane, powinno wystarczyć i nikomu nie powinno być dozwolone czytać więcej, tak długo jak naród zadawala się tym małym, twoim interesom będzie się pogodzić. Lecz chwilą, gdy naród zapragnie czytać więcej, zaczną twoje interesy cierpieć. Pismo Święte jest tą książką, która bardziej niż jakakolwiek inna wywołuje przeciw nam opór i przypływ burzy, przez które my prawie jesteśmy zgubieni. Zaprawdę, gdy kto naukę Biblii pilnie bada i porównuje z tym, co się dzieje w naszych kościołach, znajdzie wkrótce sprzeczność i ujrzy, że nasza nauka bardzo często z Pismem Świętym się różni, a jeszcze częściej jest z nim w wielkiej sprzeczności. Taki był pogląd. I dlatego inkwizycja karała śmiercią nie tylko za posiadanie, ale nawet za czytanie Biblii. To dzięki temu, że Pan użył takich słów, że nam przybliżyli treść tego Słowa Bożego. I następnie, że nam wyjaśnili, zharmonizowali tą właśnie treść tego Słowa Bożego, że dzisiaj możemy jasno rozumieć wiele niejasnych zarysów. Bo Pismo Święte, tak jak Johnson mówi, jest książką złożoną z różnych cytatów, tak rozsypanych i trudniejszą często do odcyfrowania, jak najtrudniejsze uznane za najtrudniejsze w świecie rebusy chińskie. Samo chińskie pismo jest trudne, ale rebusy chińskie są wybitnie trudne. Tak więc dla ludzi niezaznajomionych z treścią Słowa Bożego, z treścią Ewangelii, z treścią Biblii, zrozumienie Biblii jest po prostu najtrudniejszą sprawą. Dlaczego?
Prorok Izajasz w 29 rozdziale wyjaśnia, że Bóg posłał swoich cud i dawał im przepis za przepisem, przepis za przepisem,
przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, trochę tu, trochę tu.
A żeby wyciągnąć właściwy wniosek, logiczną myśl z tego czy innego przekazu biblijnego, trzeba nie tylko ułożyć w tym kontekście, w jakim on się znajduje, ale porównać z innymi świadectwami. Bo Biblia jest taką księgą, że ona sama się interpretuje.
Tylko trzeba umiejętnie podstawić jej świadectwa, zrozumieć założenie.
A jak się w Biblii wtłacza poglądy własne, takie jak o nieśmiertelności duszy, jak o piekle, jak o wiecznych mękach, jak o trójcy, to oczywiście wtedy interpretacja Biblii staje się bardzo trudna.
I trzeba łączyć odpowiednie fragmenty ze sobą, żeby wydawało się, że to, co ja twierdzę, to jest właściwe.
Dlatego też, drodzy bracia, zwróćmy uwagę,
w jakim otoczeniu chrześcijaństwa znalazł się wierny i roztropny sługa. Piekle jako karze dla wszystkich niepoprawnych grzeszników, o wiecznych mękach, że będą powieki wieczne męczeni ci grzesznicy w tym właśnie piekle, nieugaszonym ogniu. I tutaj przyczynili się niektórzy filozofowie, powiedzmy prosto pseudofilozofowie, którzy ocenili, jakie to są wielkie te tortury piekielne, jakie to jest ogromne, jaka ogromna temperatura w tym piekle. Jak niektórzy pisali, że gdyby z pieca huty wskoczył, przepraszam, odwrotnie, z pieca wskoczył do pieca huty, gdzie stan to miał, to by się poczuł jak w lodówce. Otóż to taki bzdur, po prostu ci filozofowie dochodzili w opisywaniu właśnie tych mąk piekielnych. A tu właśnie na podstawie tej samej księgi, tych samych świadectw Jezusa i apostołów, wykazane, że ani jeden tekst Pisma Świętego nie mówi o wiecznych mękach. I chociaż są niektóre wersety, które mówią o wiecznym ogniu, a nawet,
tak jak w Biblii Gdańskiej i niektórych innych przykładach, mamy przetłumaczone,
że będą męczeni we dnie i w nocy. Ale kto?
Uwaga, 20 rozdział Księgi Objawienia. I wiersz 12. I widziałem umarłych wielkich i małych stojących z przedobecnością Bożą i księgi otworzone, i druga księga jest otworzona, to jest księga żywota, i sądzeni są według tego, jak to było napisane w onych księgach, to jest według uczynków ich. I jeszcze 10 werset. A diabeł, który je zwodził, wrzucony jest w jezioro ognia i siarki, gdzie jest ona bestia i fałszywy prorok, i będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków.
Kto? Diabeł, bestia i fałszywy prorok.
zmęczeni. Greckie słowo pasaniso. Przetłumaczone tutaj jako męczeni. Ma znaczenie karania, próbowania, doświadczania, zastanawiania się lub chłostania. A więc, jaka tu jest myśl wyrażona? Że będą ludzie na wieki wieczne rozważać, co sprowadził na świat szatan i inne systemy religijne i polityczne. Nigdy człowiek nie zapomni doświadczenia ze złem. Ta lekcja będzie wieczną lekcją, po wieki wieczne. Ale przecież tam będą systemy, czyli w takim właśnie zniszczeniu. I 14 werset. A śmierć i piekło wrzucone jest w jezioro ogniste. Tak jest śmierć duchowa. My dzisiaj nie jesteśmy, drodzy profesor, nawet w stanie zrozumieć położenia tych ludzi, którzy wierzyli w wieczne męki i w tortury piekielne. My dzisiaj w ogóle jesteśmy wyprowadzeni z tego błędu. Ale ci ludzie, którzy jeszcze cośkolwiek mają religijności i jeszcze nie wyzbyli się całkowicie tego strachu, chociaż już nie jest dzisiaj piekło tak przedstawiane jak przez Dantego czy przez innych filozofów w swoich dziełach, to jednak niemniej tak przez katolików, jak i przez protestantów piekło jest przedstawiane jako stan odosobnienia od Boga, jako stan alienacji z Bogiem, niedostępność, brak tej społeczności. A więc tutaj znowu ci teologowie stają na wysokości zadania i na przykład jeden z ewangelickich teologów mówi, gdyby mi przyszło określić, czym piekło jest, nie jestem w stanie, ale na pewno to nie jest miejsce nagrody, ale miejsce kary. Na pewno to nie jest miejsce radości, ale cierpienia. Gdyby mi było przyszło określić, gdzie ono się znajduje. Nie mógłbym wskazać z tego miejsca, ale na pewno gdzieś ono jest w otchłani. Takie są poglądy nawet XX wieku, teologów XX wieku na temat piekła i mógł. A kto z nas dzisiaj się obawia tych mógł i komu to zawdzięczamy? Przede wszystkim Bogu. Jego prawdzie. Przede wszystkim naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, który w czasie swego drugiego adwentu podaje prawdę. Coraz to bardziej czysto na wszystkie inne różne przedmioty. Ale podaje przez kogo? Za pośrednictwem słowa. I tutaj, jeżeli przypominamy to dzieło, to nie przypominamy dlatego, że ci ludzie, ci dwaj słudzy, czy inni słudzy, powinni otrzymać boską cześć. Że będziemy ich czcić i uwielbiać w sposób boski. Nie. Ale mamy dla nich szacunek. Mamy dla nich respekt. Dlaczego? Dlatego, że nam uczynili tyle dobra, że Pan ich użył do tego, żeby nam to wszystko pięknie ze sobą zharmonizować, wyjaśnić i wyświetlić. A prawda jest piękną, ale bardzo często przez niektórych prawda jest używaną lub traktowaną jak zabawka, jak dziecko zabawka. I jak dostanie w ręce, pięknie się cieszy, zagląda, przytula, a potem wkłada paluszek i chciałby tam powiercić. A jak się już udało włożyć palec, co tam idzie na środka wyciągnąć? Tak niektórzy podchodzą do prawdy. Tu tak. Ale to nie pasuje. Tu trzeba powiercić, tu trzeba poprawić. No to rzeczywiście nie oznacza to, że my mamy doskonałą prawdę. No 22 rozdział Księgi Objawienia powiada nam, że dopiero w 1000-leciu pośredniczącym panowaniem Chrystusa będzie prawda czysta, tak jak w tej rzece jako kryształ. Bez żadnych wątpliwości i bez żadnych niejasności. I tu nie chcę powiedzieć, że ci dwaj słudzy byli nieomylni. I że wszystko, co podali, to my mamy tylko oczy zamknąć i już nic nie zastanawiać się, tylko nauczyć się na pamięć. Nie. Prawda jest nauką logiczną i rozumową. I tutaj myśmy powinni logicznie podchodzić do wszelkich spraw. Oczywiście, że tak jeden, jak i drugi sługa pod względem pewnych lat chronologicznych popełnili pewne omyłki. To dzisiaj możemy powiedzieć otwarcie. Spodziewali się na pewne daty takich wydarzeń, które jeszcze do dnia dzisiejszego się nie wydarzyły. Czy przez to mamy powiedzieć, że wszystko, co oni podali, to teraz odrzucamy? Oczywiście, że nie. Tylko możemy tylko powiedzieć tyle, że to Pan im nie dał w odpowiednim czasie zrozumieć, bo nie było na czasie. Poczekajmy, przyjdzie czas wyjaśnienia. Ale czy przez to mamy utracić wiarę we wszystko, co oni podali? Te prawdy, które są tak jasno podane i zharmonizowane, czy mamy przez to zignorować i ich? Otóż na pewno nie. Przypomina mi się tutaj takie bardzo ciekawe wydarzenie. Ja wiem, że bracia i siostry również znają z historii narodu izraelskiego. Kiedy naród izraelski wyszedł z niewoli egipskiej i szedł do ziemi kanaanejskiej, to w pewnym momencie poczuli się takimi świętymi, że wszyscy są takimi samymi jak Mojżesz. Popatrzmy, to jest 16 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej. Ja tylko niektóre słowa przeczytam. Wiersz 3 i 4. Ci, zebrawszy się przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi, rzekli mu: wierzesz to na was, ponieważ wszyscy ten lud, wszyscy są święci, a w pośrodku nich jest Pan. Wszakże się wy wynosicie nad zgromadzeniem pańskim. Co gdy usłyszał Mojżesz, upadł na oblicze i rzekł do Chorego i do wszystkiej roty jego, mówiąc: rano pokaże Pan, kto jest jego i kto jest święty i kto ma przystępować przedeń. Bo kogo sobie wybrał, temu rozkaże przystąpić do siebie. To jest obywatelstwo. Jeżeli uważam, że ci niegodni są tego stanowiska, powstajemy mniej więcej na takiej pozycji jak Kore, Datan i Abiron. I kiedy Mojżesz chciał przyzwać Datana i Abirona, bo Kore przyszedł, ale Datan i Abiron nie przyszli, oni odpowiedzieli: nie pójdziemy. Wystarczy, żeś nas prowadził w błąd. Nie pójdziemy już więcej do tobą. A wiemy, drodzy bratestwo, jak ta historia tragicznie zakończyła się dla tego narodu. Dlatego też, jeżeli studiujemy prawdę, jeżeli, tak jak w naszych cotygodniowych badaniach, bardzo ciekawe mamy zarysy prawdy i jeżeli nawet, których nie rozumiemy, są trudne dla nas do pojęcia, to nie znaczy, że one są źle przedstawione. Tylko albo nasze umysły są nieprzygotowane, albo po prostu nie chcemy to pogłębić się i zastanowić. Dlatego też tutaj wspólnie tu znaczną pracę, którą Pan dokonał w zaproszeniu z tych właśnie słów. Zobaczmy. Realność wydawnicza pierwszego ze słów. Od lipca 1879 roku aż do października 1916 roku. Wydawana była strażnica. Najpierw jako miesięcznik, a potem jako tygodnik. Co dwa tygodnie wychodziła strażnica. I wiele artykułów, i wiele pokań na czasie. Między tym napisane 6 tomów. I do tych 6 tomów były pisane przedmowy już w roku 1916. A więc niedługo, kilka miesięcy przed śmiercią Ostrolowskiego. I nie widział wiele potrzeby zmian. No, oczywiście, na przykład w przedmowie do drugiego tomu wskazuje, że te spodziewania, jakie wyrażone zostały w drugim tomie, były przedwczesnymi, były błędnymi, ale one nie zaszkodziły ludowi. One bardziej zmobilizowały. I gdyby tak ta prawda opiewała z dzisiejszą realnością, bracia i siostry, Armagedon jeszcze nie wejdzie w 98 roku. Jakie by było stanowisko tych wówczas braci i sióstr poświęconych Panom? A to jeszcze musimy się zatroszczyć o nasze codzienne życie, o nasze rodziny, o nasze domy, o nasze interesy. Bo musimy po prostu zadbać o tym. I niewątpliwie dla niejednych byłoby to wielka przyczyna do osłabienia w duchu i w gorliwości dla Pana. A jak tak usłyszeli, 1914 rok, ucisk może potrwa około jednego roku, a potem królestwo. To nie ma czasu do stracenia. To takie podejście do sprawy, jak Jezus przedstawił Janowi na wyspie Patmos. Czas blisko jest. A my teraz patrząc z perspektywy, Jan 1900 lat temu otrzymał takie stwierdzenie. Czas blisko jest. Czyli co to znaczy? Nie ma czasu do stracenia. I moglibyśmy tak podchodzić do tej sprawy. 1900 lat temu. To jaki to bliski czas? I możemy z punktu widzenia z boskiego wymiaru czasu. A boski wymiar czasu jaki jest? Dzień? Jako 1000 lat. Czyli to, co Jezus mówił do Jana, apostoła Jana na wyspie Patmos, to było kiedy? Wczoraj. Czy to tak dawno? Ale ktoś może powiedzieć, no to taki wybieg. Ale to nie jest tak, bo dla człowieka życie przemija młodość, przemija wiek dojrzały, zbliża się starość i zbliża się śmierć. To jaki to czas bliski? Więc jaka to jest główna myśl? Będąc poświęconymi, nie mamy czasu do stracenia. To znaczy nie możemy obowiązków naszego poświęcenia odkładać na później, na potem, na starość. Teraz to jeszcze muszę się urządzić dla siebie, dla swojej rodziny, zabezpieczyć byt. Potem będę się martwił o swoją przyszłość. To jest zmarnowanie czasu. Czas blisko jest. Tak jak nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus powiedział w jednej z przypowieści o bogatym człowieku, któremu pole przyniosło obfity urodzaj, tak że nie miał co z tym zrobić. I człowiek tylko, co teraz robi? Ha! Przyszedł ojciec.
rozwalę moje smikrenę, moje gumna, większe pobuduję, zgromadzę dobra na długie dni i wtedy brzegnę. Duszo, jedz, pij, odpocznijże, a bądź dobrej myśli, bo masz zgromadzone dobra na wiele dni. A Jezus co mówi w tej przypowieści? A nie wiesz, że tej nocy się upomną duszy twojej. A zgromadzone dobra czyje będą? Bardzo często tak się okazuje. Ktoś się zaangażował, zbudował dom, wyposażył go i naraz życia brakło, zdrowia brakło i nie ma kto w nim domu mieszkać. W poświęceniu nie ma czasu do stracenia. Dlatego jeżeli nawet pewne sprawy były podane nieodpowiednio, przedwcześnie, to na pewno one nie przyniosły ludowi Bożemu, prawdziwemu, poświęconemu ludowi Bożemu szkody. Najwyżej tym, którzy poświęcili się do pewnego czasu. Ano, wypełni się, to dobrze, nie? To wtedy zobaczymy, co dalej. Tak jak wielu spośród świadków Jehowy w 1975 roku, kiedy była zapowiedziana, prawda, jubileusz, królestwo, to wielu wtedy zwątpiło, odeszło, tak jakby tylko do tego roku chcieli służyć Bogu, ale już nie. To jest pewne obywatelstwo, nie w tym rzecz. Nasze poświęcenie powinno być poświęceniem do końca naszego życia, bez względu. Tak jak w postanowieniu mam. Nie będę szemrać ani narzekać na to, cokolwiek opatrzność Pańska raczy nam nie dopuścić. A my nie wiemy, jakie są koleje najlepszego losu. Jak śpiewamy pieśni, ja nie wiem, co mnie czeka, Pan przeszłość oczom skrył. By każdy czyn próbą i każdy krok próbą dla Niego tym. Zatem rozwiązanie, nasza wierność Panu jest uzależniona od naszej cierpliwości i naszego poświęcenia. Dlatego też zauważmy, jaka wielka była praca twórcza tego właśnie sługi, a drugiego, który przejął już to dziedzictwo po prostu prawdy. Już nie mógł i nie potrzebował walczyć z takimi przeciwnościami, jak w zakresie, ale powstały inne opozycje. Opozycje wśród ruchu prawdy, rozerwania tego ruchu, rozłamy i różne doświadczenia i odstępstwo od tej prawdy udzielonej przez wiernego i rozsądnego sługę. Dlatego znaczna część jego życia to była właśnie walka z różnymi błędami i błądzicielami pod wieloma względami. I tak jak bardzo często jest to przedstawione jak wielki Babilon. W ciągu długiego wieku Ewangelii rozwinął wielkie błędy, jak mały Babilon, w małym czasie rozwinął wielkie błędy. I z tymi błędami należało walczyć. I dzisiaj z niektórymi wyznaniami, na przykład ze świadkami Jehowy, spotykamy tylko niektóre punkty styczne. A tak więcej nas różni, pomimo, że uznajemy tak samo powstanie tej działalności, tego ruchu od Bartolsena. Ja też do tego przyznają się i mówią, że pierwszym prezesem towarzystwa był pastor Russell. Ale zwróćmy uwagę, jak wszystkie jego niemalże nauki zostały odsunięte. Począwszy od pierwszego tomu, uważa się jako starą sprawę, stare siano, niezdrowe.
No to prawda, że to jest bardzo nierozsądne i logiczne podejście.
Prawda Boża nigdy się nie starzeje. Ona może być tylko prawdą nie na czasie, ale pozostaje wieczną prawdą. ona nigdy nie może się stać błędem. To, co jest raz prawdą, jest zawsze prawdą.
Jak Bóg dał proroctwo i poświadczył o narodzeniu się Jezusa z Maryi Panny, czy to było prawdą i czy to dzisiaj jest prawdą?
Jest i pozostaje wieczną prawdą.
Ale dzisiaj uważanie, że jeszcze dzisiaj ma się narodzić taki Zbawiciel,
to już jest prawda nie na czasie. To pozostaje prawdą historyczną.
Jest wieczną prawdą. Tak wiele innych praw
mogą być prawdami nie na czasie. Gdybyśmy dzisiaj chcieli głosić, jak niektórzy głoszą, że spodziewają się obecności Mesjasza, przyjścia Mesjasza i jego działalności. To jest prawda nie na czasie, bo my wiemy, że Mesjasz jest obecny, że przyszedł. Dlatego z usługą tego właśnie drugiego sługi Bożego mamy wiele takich wątpliwości i wiele takich kontrowersyjnych poglądów wyjaśnionych, zharmonizowanych.
Chociaż też nie ma tutaj idealnej, czystej, bez żadnych niedomówień prawdy.
Ale ta czystość prawdy, jaka jest w dziełach
brata Johnsona, jest tak czystą, że nie ma innej, drugiej, równej na świecie obecnie wśród chrześcijan.
Dlatego my na przykład jesteśmy największymi wrogami dla świadków Jehowy.
Nie dlatego, żebyśmy my ich nienawidzili, albo żebyśmy po prostu dla nich byli wrogami lub czegoś złego im życzyli, ale dlatego, że w jakichkolwiek dyskusjach nie potrafią odważyć tej prawdy, jakiej my bronimy.
I dlatego wolą unikać takich dyskusji.
Czy tu jest nasza zasługa? Czy tu jest po prostu nasza mądrość?
Nie, to jest mądrość Boga.
To jest prawda Pana. Nasz Pan Jezus Chrystus w swej drugiej obecności.
Tak jak się pokazał apostołowi Janowi, co mamy w objawieniu świętego Jana zapisane w wierszu, w pierwszym rozdziale i wierszu weźmy 13 i następnie 17.
13. A pośrodku onych siedmiu świeczników widziałem oczywiście podobnego synowi człowieczemu, obleczonego w długą szatę i przepasanego na piersiach pasem złotych. I wiersz 16. I miał w prawej ręce swojej siedem gwiazd, a z ust jego wychodził miecz z obu stron ostry, a oblicze jego jako słońce, kiedy jasno świeci.
Jest to wizja, jest to mowa symboliczna. Biblia jest księgą symboli, a szczególnie Księga Objawienia to same symbole. Ale żaden żołnierz, żaden rycerz nie trzyma ani nie walczy mieczem w ustach. Mowa symboliczna.
Usta Jezusa Chrystusa. Górna warga. Stary Testament. Dolna warga. Nowy Testament.
A miecz wychodzący z ust. Prawda na czasie. Religijna i świecka. Obie strony ostre. I to właśnie ta prawda nam pozwala zharmonizować te wszystkie dzieła
i ująć w jedną harmonijną całość tą prawdę. Dlatego my dzisiaj dziękujemy Bogu, że użył takich właśnie słów do takiego zharmonizowania prawdy i do przedstawienia tak jasnej, tak czystej, tak silnej w obronie prawdy biblijnej, prawdy tej, którą my się cieszymy. Dziękujemy Bogu za tą prawdę. Dziękujemy za tych sług. Niech rzeczywiście ich służba
służy wszystkim, pragnącym drogi zbawienia i drogi prawdy. Wszystkim niech się staje pomocą ku wiecznemu zbawieniu.